tak, gdzie byli bracia z Kóz Dolnych i Górnych i też przysłałem wam chrześcijańskie pozdrowienia. Tekst dzisiejszej manny mówi o szukaniu woli Bożej. Akurat tak się składa, że o tym chciałem wam powiedzieć, ale troszkę innym szukaniu woli Bożej. Tu był tekst mówi, że jak my mamy sami indywidualnie szukać, gdzie jest wola Boża. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy się zastanowili, jak społecznie szukać woli Bożej, bo przyznacie, że to jest troszkę co innego w swoim życiu szukać woli Bożej, a co innego, jeżeli się nas zbierze ileś osób i mamy tą wolę Bożą wspólnie znaleźć, bo te kierunki nasze mogą być troszkę różnić się, nasze zdania mogą się różnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie są zasady, jak szukać społecznie woli Bożej. Mamy jakieś wypracowane metody, ale postanowiłem, żeby spojrzeć, jak w Słowie Bożym, jak kiedyś ludzie szukali woli Bożej. I znalazłem taki bardzo ciekawy przykład w pierwszej Księdze Kronik, w 13 rozdziale. Jest tam opisana szukanie woli Bożej w takiej dość ważnej sprawie. W narodzie izraelskim były świętości. Co było największą świętością dla Żydów? Arka. Zgadzamy się z tym, że coś, co jest dla nas największą świętością, najważniejszą rzeczą, darzymy zawsze jakimś autorytetem, szacunkiem. I w 13 rozdziale mamy opisaną historię, jak król Dawid zaczął rozmyślać, że to, co jest najważniejsze dla nich, największa świętość, stoi gdzieś z boku na prowincji i nikt się tym nie interesuje. I on powziął taką myśl, że chyba by było zgodnie z wolą Bożą, żeby ten najważniejszy dla nich przedmiot znalazł się tam, gdzie się znajduje król, gdzie się znajduje stolica, gdzie jest najważniejsze miejsce, żeby umieścić w tym miejscu arkę. No ale jako król to powinien wydać dekret. Ustala się, że dnia tego i tego przywozi się arkę do Jeruzalemu i basta, tak dzisiaj by może ktoś zrobił, kto miałby władzę. Nie. Król Dawid w 13 rozdziale mamy napisane, a Dawid szedł w radę z hetmanami nad tysiącami i setnikami i ze wszystkimi rotmistrzami. I mówił Dawid do wszystkiego zgromadzenia izraelskiego. Jeśli się wam podoba, jeśli to jest od Pana Boga naszego, roześlijmy wszędzie do braci naszych pozostałych po wszystkich krainach izraelskich, przytem też do kapłanów i do lewitów po miastach i przez mieściach ich, a niech się zgromadzą do nas, abyśmy przyprowadzili skrzynię Boga naszego do nas. Albowiem nie pytaliśmy się o nią za dni Saulowych. I rzekło wszystko zgromadzenie, aby tak się stało, bo ta rzecz podobała się wszystkiemu ludowi. Wszystko zgromadzenie powiedziało, że jest to pomysł dobry. A mógł przecież zawołać tylko swoich doradców. A on zawołał doradców, hetmanów, rotmistrzów, ale cały lud. I mówi, jeżeli wam się to podoba, czy może być to dla nas pewną lekcją? No tak powiemy, ale to był naród izraelski, a my jesteśmy ludem Bożym, Kościołem. Więc to jest jeden ciekawy werset, który łączy nas z narodem izraelskim. W Dziejach Apostolskich, gdy święty Szczepan mówi o zgromadzeniu na puszczy, w swojej mowie, że się zgromadzili na puszczy, to używa tego samego słowa eklezja. Czyli, że my jednak nawet poprzez słowo łączymy się z tym, co było w Izraelu. To jest w Dziejach Apostolskich 7 rozdział, a 38 werset. Ten jest, który był w zgromadzeniu na puszczy z aniołem, który mówił do niego na górze Synaj i z ojcami naszymi, który przyjął słowa Boże za żywe. Ten wyraz zgromadzeniu jest użyty wyraz eklezja, czyli Kościół. Czyli my jesteśmy, to co tam było, pokazuje również nasz pewien sposób działania. Zobaczcie, Dawid nie ustala coś samodzielnie, ale pyta się zboru. Pyta się rotmistrzów. Pyta się kogo jeszcze? Zwołajmy kapłanów i lewitów. Wydawać by się mogło, że wszystko było tak, jak być powinno. Wszyscy się zgodzili, wszystko było w porządku. Zeszli się, zebrał się Dawid i wszyscy Izrael od Nilu Egipskiego, a gdzie się schodzili do Emat, aby przyprowadzili skrzynię Bożą z Kariat Jarim. A tak przyszedł Dawid i wszystek Izrael do Baala w Kariat Jarim, który jest w Judzie, aby przyprowadzili stamtąd skrzynię Pana Boga siedzącego na cherubinach, gdzie wzywane bywa imię Jego. I wieźli skrzynię Bożą na wozie nowym z domu Abinadabowego, a Oza i Achio prowadzili wóz. Wyznaczyli dwóch ludzi, Uzę, jak gdzie innych tłumaczyli, i Achio, to byli dwaj lewitowie, którzy prowadzili wóz. Zrobili ich za tą skrzynię odpowiedzialny. Ktoś, kto opiekuje się skrzynią, jest za nią odpowiedzialny. I gdy oni grali, śpiewali na cymbałach, na harfach, a gdy przyszli na bojowisko Chydon, wóz chyba wyszedł jak gdzieś z tych kolei, przechylił się i arka zaczęła się... Wiecie, wszyscy patrzą, co się dzieje, a tu arka się co? Chyli. No jest dwóch ludzi za to odpowiedzialnych. Jeden z nich podbiegł i chwycił arkę. Jak skończyło się to? Padł martwy. A gdy ściągnął Oza rękę swą, aby zadzierżnął skrzynią, bo woły wystąpiły z drogi, i rozgniewał się bardzo Pan na Ozę i zabił go, przeto iż ściągnął rękę swą ku skrzyni i umarł tamże Oza przed Bogiem. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Wielka uroczystość, wszyscy nastawieni, droga przygotowana, miejsce już stoi, początek drogi, a tu człowiek ginie. Co zrobić? Dzisiaj, jak taki przypadek jest, jakaś uroczystość, ginie człowiek, to czasem od uroczystości się co?
Przerywa.
Chyba nawet może stąd ten zwyczaj. Dawid przerwał uroczystość, przygotowania wszystkie na nic, arkę stawiają w najbliższym miejscu, zostawiają na tym miejscu i przerywają uroczystość. I zafrasował się Dawid, iż to rozerwanie Pan uczynił w Ozie, a przecież nazwał one miejsce Perez Oza aż do dnia tego. Przerywają uroczystość. Mówią, coś jest nie tak. Ale przecież podjęli decyzję. Podjęli decyzję większością stuprocentową głosów. No, nie było, że tam ktoś się sprzeciwiał nawet. To dlaczego? Czy wiedzieli? Przerwali. Co zrobił Dawid? Przerwał uroczystość i co zrobił? Czekał. Jakie mogły być powody? No może Pan sobie nie życzył, żeby arka się ruszała z tego miejsca. A może, zobaczcie tam, na cymbałach, na trąbach, takie niestosowne instrumenty. Może Pan Bóg sobie nie życzył, żeby grali. Przecież to Dawid wymyślił, żeby grać. Oni nie wiedzieli, co było nie tak. Ale Dawid zaczął czekać, ale nie czekał bezczynnie. Czytamy w 13 wersecie i 12. I uległ się Dawid Boga dnia onego i rzekł: jakoż mam wprowadzić do siebie skrzynię Boga? Przetoż nie wprowadził Dawid skrzyni do siebie, do miasta Dawidowego, ale ją wprowadził do domu Obeda Gitejczyka i została skrzynia Boża między domownikami obedowymi. I Dawid obserwował, co się będzie działo. I błogosławił Pan domowi obedowemu i wszystkiemu, co miał. Gdy Dawid zobaczył, że Pan błogosławi tam, gdzie stoi arka, to powiedział, to nie to, że arka miała być u mnie w domu, to nie jest to powodem, że spotkała nas kara. Bo arka stanęła i tam, gdzie stanęła, to dalej było błogosławieństwo. Jakby Pan Bóg sobie nie życzył, żeby zmieniła miejsce, to to miejsce by na pewno błogosławieństwa nie, nie miało. Czyli nie powód było to, że ruszyliśmy arkę. I co Dawid zaczął robić dalej? Zaczął widocznie studiować, zaczął czytać. I gdy czytali, i gdy studiowali, czytamy w rozdziale 15. Wtedy rzekł Dawid, nie godzi się nosić skrzyni Bożej jako lewitom. Tych bowiem obrał Pan, aby nosili skrzynię Boga i służyli Mu na wieki. Po jakimś czasie Dawid doszedł, gdzie był błąd. Błąd był w tym, że oni co z arką robili? A skrzynię należało... No skąd się o tym dowiedział? Skąd się Dawid dowiedział, że skrzynię należało nosić? Z pisma. Było w piśmie? Czy to trudno się było dowiedzieć?
Drążki.
To gdzieś takie rysunki mamy często, że jest arka i są drążki. Czy to trudno się było dowiedzieć, jak to trzeba robić? To była jakaś bardzo ukryta i tajemna wiedza? Nie. Czy, no może Dawid jako król może zabiega, może nie wiedział, ale czy nikt w Izraelu nie wiedział, że arkę należy nosić?
Kapłani powinni wiedzieć.
Kapłani z racji obowiązków służbowych, w ogóle regulamin służby kapłańskiej, to powinni to znać na pamięć, nie mówiąc już o lewitach tych dwóch, którzy prowadzili, to powinni to znać na... No ale dlaczego w takim razie arkę wieźli na wozie? Dlaczego ją wieźli na wozie? No przecież to była rzecz ogólnie znana, że ją trzeba nosić, a natomiast wieźli ją na wozie.
Wydawało im się, że będzie tak bardziej godnie. Może ona została na tym wozie, co Filistyni ją przysłali.
To pisze, że nowy wóz zrobili.
Nowy, tak?
A wieźli skrzynię Bożą na wozie nowym. Także być może zrobili kopię tego, replikę tego filistyńskiego wozu, ale wóz był nowy. Na pewno przyznamy, że wieść coś na wozie, jakby tu na salę coś przyszło na wózku albo samochodem lepiej niż na drążkach. To na pewno jest wygodniejszy sposób, na pewno. Ale to był bractwo sposób filistyński. Bractwo, ja tak się nad tym zacząłem zastanawiać. No przecież to jest w ogóle nielogiczne, dlaczego oni zaszli na tym wozie wieść. Ale myślę, że to jest coś, co nas bardzo często spotyka. Siła sugestii. Tak zrobili Filistynowie, oni przywieźli na wozie, no to tak trzeba. Nam się czasami wydaje, że filistyńskie metody są jedynymi metodami, jakie można stosować. Nam braterstwo czasami się nie mieści w głowie, że można zrobić coś inaczej. No wszyscy tak przecież robią. Tak się robi, tu robią, ci robią, no to my zrobimy dokładnie tak, tak samo. Ale Panu Bogu czasami filistyńskie metody się nie podobają. Filistyńskie metody to te, które zapożyczamy z naszego otoczenia. One nam się wydają tak naturalne, że nie widzimy w nich nic złego. Natomiast one się nie podobają Bogu wtedy, gdy On daje inne sposoby. Arkę należało nosić, a nie wozić. I to była przyczyna. Nieważne było, że cała społeczność zdecydowała, że należy tak robić. Wola Boża nie zależy od woli społeczności. Wola Boża była, że arkę należy nosić i społeczność, jeżeli zadecydowała inaczej, to musiała swoje zdanie, co zrobić? Zmienić. Pan daje nam znaki. Tu akurat było nieszczęście. Potrzeba było aż śmierci człowieka. Zresztą, no ale pytanie... Zawsze jak szkółka była i ta historia była omawiana, bo ona jest często omawiana, to ja myślałem, że no najbardziej winny w tym wszystkim to był kto? Moza, no on nie powinien przecież podtrzymywać tej arki. No to dobrze mu się ta kara zrobiła. Ale kto tak był winny naprawdę? My tak czasami też mamy sytuację, że jest konflikt, jest jakiś winny, ten. Ale Dawid przeanalizował tą sytuację. I pisze dalej tak. Przetoż zebrał Dawid wszystkiego Izraela do Jeruzalemu, aby przynieść skrzynię pańską na miejsce jej, które by jej był zgotował. I zgromadził Dawid synów Aaronowych i Lewitów. Pisze synów Katowych, Merarowych, synów Gersonowych, wszystkich zgromadził. Wtedy wezwał Dawid Sadoka i Abiatara, kapłanów, także i Lewitów, Uriela, Achariasza, Joela, Semriasza, Elichu i Abinadaba i rzekł do nich... Wyście przedniejsi z domów ojcowskich między Lewitami. Poświęćcie się z braćmi swoimi, abyście przynieśli skrzynię Pana Boga Izraelskiego na miejsce, które mi jej nagotował. Albowiem, i żeście tego pierwej nie uczynili, uczynił Pan rozerwanie, Bóg nasz, między nami, bośmy go nie szukali według przystojności. Poświęcili się wtedy kapłani i lewitowie, aby przynieśli skrzynię Boga. Zawołał kapłanów i powiedział, iście tego pierwej nie uczynili, uczynił Pan rozerwanie. To nie tylko Uza był winien. Ale Dawid mówi, no dlaczegoście... Czyli z tego wnioskujemy, że być może kapłani nie poświęcili się. Okazało się poświęcić. Nie wiadomo, czy wtedy się poświęcili. I nie zaprotestowali. Nie powiedzieli, że trzeba to zrobić inaczej. I żeście tego pierwej nie uczynili. Uczynił Pan rozerwanie. Dawid nie mówi, że on jest bez winy. Bo on sam doczytał to, że należy nosić. Powiedział, też się uderza w pierś. Skrzynię należy nie wozić, ale nosić. On organizował całą uroczystość. Ale mówi do kapłanu. Gdzie żeście byli? Pan uczynił rozerwanie, bo byście pierwej tego nie uczynili. Pamiętacie, braterstwo, dlaczego skrzynia się znalazła tam w Kiriat-Jearim? Przecież tam nie stała. Izraelici postanowili wygrać wojnę, wzięli swoją tajną broń, czyli skrzynię przymierza, na wojnę, żeby ona za nich zwyciężała. Pan Bóg się nie dał z siebie naśmiewać, naigrywać i skrzynia Boża dostała się do rąk Filistynów. Ale Filistynowie od razu poznali, że nie jest tam jej miejsce, bo zaczęły na nich przychodzić plagi. Ale pamiętacie, jak to się stało, że nagle z namiotu tą skrzynię wyciągnięto? Czy tak można sobie było? No ale ktoś na to musiał paść, a ktoś musiał na to jeszcze pozwolić. A wiecie, co się stało z tym, co pozwolił to zrobić? Gdy usłyszał tą wiadomość, co się stało z Arką, najwyższy kapłan, to on decydował o tym. Jakby on rozdał jak rejtan szaty i powiedział, żadnym sposobem ze miejsca świętego skrzynia być nie może wyniesiona. To co, myślicie, że ktoś by nie pomyślał? Ale nie, on patrzał, bo to robili jego synowie. Pozwolił i poniósł karę. I tu zobaczcie, braterstwo, podobna sytuacja. Dawid mówi, to nie tylko Uza, ale kapłani, lewitowie, to myśmy pewnych rzeczy nie doczytali. Jaka stąd dla nas, braterstwo, lekcja? Myślę, że jest to ważna lekcja, że nie zawsze, gdy ktoś podejmiemy wszyscy razem i się zgodzimy, to nie zawsze to jest zgodne z wolą Bożą. Musimy patrzeć, jakie nasze decyzje przynoszą skutki. I druga sprawa, jeżeli pojawiają się jakieś nasze decyzje, pojawiają się problemy, to bardzo często mówimy tak, no to stwarza problem, bracia, to tego nie będziemy robić. Czy Dawid tak postąpił? Nie, Dawid przerwał to dzieło, ale nie stwierdził tak, że ponieważ przeniesienie skrzyni stworzyło problem, to skrzynia niech zostanie tam, gdzie została. Nie, on zaczął szukać, jaki jest rzeczywisty powód, jaka jest przyczyna. A przyczyn mogło być kilka. Myślę, że jest to dla nas lekcja, że powinniśmy zawsze, gdy spotykają nas jakieś doświadczenia, nie pozostawać tylko na przerwaniu pracy, ale szukać przyczyn. Szukać, dlaczego tak się dzieje. I zobaczcie, to nie jest łatwe, bo to w przypadku Dawida trwało jakiś okres czasu. Należy szukać, jaką metodę zastosował Dawid. Myślę, że bardzo ważną. Zaczął szukać, gdzie jest błogosławieństwo. Tam, gdzie stała skrzynia, była błogosławieństwo. Czyli tam, gdzie było błogosławieństwo, to nie jest powód. I zaczął szukać w księgach i doczytał się. My też, jak zaczniemy czytać, to pewnie doczytamy wiele rzeczy dotyczących naszego postępowania. Ale myślę, że podstawowa lekcja to należy szukać, gdy podejmiemy jakieś decyzje, gdzie jest błogosławieństwo. Jeżeli jest błogosławieństwo, to tam jest wola Boża. I należy również szukać przyczyn. To, co tu powiedział o kapłanach i lewitach. Czegoś zaniedbaliście. Jeżeli my czegoś zaniedbamy, to nie pojawia się błogosławieństwo. Gdyby kapłani powiedzieli, wstrzymali tą uroczystość. Powiedzieli, nie tak, Dawidzie, źle to zaplanowałeś. Ale oni, nie wiem dlaczego, być może autorytet króla. My czasami też się tak sugerujemy. No ktoś zacny tak powie, to dlaczego ja mam mówić inaczej? Ale zobaczcie, braterstwo, że szukanie woli Bożej czasami zajmuje nam troszkę czasu i wymaga od nas wysiłku. Zobaczcie, Dawid, żeby ją znaleźć, tą wolę Bożą, jeżeli nie on osobiście, ale myślę, że sam jej szukał, to musiał przeczytać całą Torę. Przeczytał, jeżeli przeczytał, no to nie mógł nie zauważyć, że tam pisze, że skrzynię należy co robić? Nosić. Myślę, to pokazuje nam, jak ważne jest studiowanie tej księgi. Jak ważne jest badanie i zastanawianie się, bo tam znajdujemy wolę Bożą. Ale może powiecie, że ja tylko tak ze Starego Testamentu. Chciałem wam podać inny przykład. Przykład z Nowego Testamentu, z dziejów apostolskich, gdy powstał problem, jaka jest wola Boża. Już w pierwszym i drugim rozdziale dziejów apostolskich powstał problem odnalezienia woli Bożej. W pierwszym rozdziale czytamy tak, a w wersecie 16. W onędże dni powstał Piotr pośrodku uczniów i rzekł: mężowie bracia, musiało się wypełnić ono pismo, które powiedział Duch Święty przez usta Dawidowe o Judaszu, który był wodzem tych, co pojmali Jezusa, bo był policzony z nami i dostał był cząstki tego usługiwania. Ten ci wprawdzie otrzymał rolę zapłaty niesprawiedliwości, a powiesiwszy się, rozpuł się na poły i wypłynęło wszystkie wnętrzności jego. I było to jawne wszystkim mieszkającym w Jerozolimie, tak iż nazwano tę rolę ich własnym językiem akieldema, to jest rola krwi. I apostoł Piotr cytuje proroctwo. Albowiem napisane jest w księgach, niechaj będzie mieszkanie jego puste, a niech nie będzie, kto by w nim mieszkał, a biskupstwo jego niech weźmie inny. Apostoł Piotr przeczytał proroctwo Judaszu, które mówiło, że jego biskupstwo miał wziąć ktoś inny. I bracia, którzy tam byli zgromadzeni, apostołowie, pisze, że był około 120 osób, wysłuchawszy Piotra, Piotr jeszcze dalej powiedział, potrzeba tady, aby jeden z tych mężów, który z nami bywali po wszystki czas, który to Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia tego, który jest wzięty w górę od nas, był z nami świadkiem zmartwychwstania, wybrani za apostoła. Apostoł Piotr mówi, było nas 12. Jest proroctwo, że jeden miał odpaść, ale jego biskupstwo, tak prorok mówi, ma wziąć ktoś inny. To co musimy zrobić? No musimy znaleźć, uzupełnić. Ma być 12, co nie? Czy bracia się zgodzili? Zgodzili się. No i zaczęli wybierać, ale mówią, no, że wybrać to trzeba z kogo? Postanowili kryterium, że musi być taki, który był od początku aż do końca. No i wiecie, taka była biblijna metoda, że jak w Biblii nie wiedziano, co zrobić, to rzucano losy. My czasami mówimy, że jedną metodą jest głosowanie, ale rzucanie losów też jest metoda biblijna. Było dwóch. Pamiętacie, jak szukali tego, kto ukradł szatę, to też rzucali. Nie wiemy, jak to wyglądało, ale w każdym razie rzucali losy. Tu było dwóch. Ale nie zrobili to tylko tak, że rzucili sobie tylko losy. A modląc się mówili, ty, Panie, który znasz serca wszystkich, ukaż z onych dwóch jednego, któregoś obrał, aby przyjąwszy cząstkę usługiwania tego i apostoła, który wypadł Judasz, aby odszedł na miejsce swoje. I rzucili losy z modlitwą. Zgromadzenie. I padł los na Macieja. Ja mam do was, braterstwo, krótkie pytanie. Kto był 12 apostołem? Kto? Czy ma ktoś z was wątpliwości, że apostoł Paweł był 12 apostołem? Że był apostołem. Ale czy macie wątpliwości, że on był wybrany na miejsce Judasza?
Tak do końca to nie wiadomo.
No, nasze przypuszczenia są, bractwo, pierwsze, jak popatrzycie na ilość listów, które napisał, no to nie mógł być ktoś przypadkowy, który nie był, który nie był zaakceptowany. On sam w każdym prawie liście pisze: ja, apostoł Jezusa Chrystusa. I żeby to nie było, ale to mogło być jego osobiste tylko odczucie, że on jest apostołem, ale on też tak pisze w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział: choćbym innym nie był apostołem, ale wam jestem, albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście. Co mówi? Skąd wiadomo, że ja jestem apostołem? Bo ja was nawróciłem, wy jesteście pieczęcią apostolstwa. W 1 Koryntian 15:9: bo ja najmniejszy z apostołów, którym nie jestem godzien, abym był zwany apostołem, przeto, żem prześladował zbór Boży. W Jeruzalem jest tylko 12 kamieni, 12 apostołów Baranka i wydaje mi się, że chyba nie mamy wątpliwości, że tym apostołem po roli, jaką spełnił, po jego miejscu był apostoł Paweł. Nawet jeżeli porównamy charakter apostoła Pawła i charakter tego, który odpadł, Judasza, to były podobne osobowości, podobne też cechy wykazywali, czyli on po prostu tam brakował. To teraz inny. Co z Maciejem? Czy mamy jakieś słowo krytyki, braci? Niepotrzebnie wybraliście Macieja. My byśmy tak zrobili. Bracia, co wyście tam zrobili? Macieja, to przecież wyraźnie, zaraz byśmy. Pan Bóg ich nie skrytykował ani słowem. Ale braterstwo, ale pokażę wam, jak Pan Bóg potrafi krytykować. Jak Pan Bóg krytykuje. My to jesteśmy tak, a tak. Pan Bóg robi to inny sposób. Bracia apostołowie nie mieli wątpliwości co do roli apostoła Pawła. Przyszedł do nich, przyjęli go i apostoł Piotr mówi: jako miły brat nasz Paweł, doceniali jego rolę, powierzali mu rolę, wysyłali go, czyli nie mieli co do jego wybrania przez Chrystusa, nie mieli wątpliwości. Jakie kryterium postawili apostoł Piotr i apostołowie, jakie musi mieć apostoł? Ten, który mają wybrać na apostoła. Postawili kryteria. Nie tak jak Pan Bóg kazał, kiedyś rzucali losy i patrzyli na kogo upadł, na które pokolenie, i tak jak było z tą szatą. Na które pokolenie, później na dom, a później na Achana, co nie? Tylko oni wzięli, nie, zrobimy, jakie musi być, kto musi być, kto może być. I kto mógł być tym apostołem? Jak? Ale jakie kryterium był? Nie mogło być dwóch. Był świadkiem zmartwychwstania i co jeszcze? To było więcej. Od chrztu Jezusa do zmartwychwstania. I tylko takich dwóch znaleźli. Tak, czyli znaleźli od początku do końca. Ja wam postawię pytanie. Ile lat apostoł Paweł chodził z Panem Jezusem?
Nie chodził.
Dziwne. Apostołowie powiedzieli, najważniejsza rzecz, żeby w ogóle mówić, żeby ktoś może być apostołem, to musi być od początku do... Pan Bóg nagle wybiera człowieka, który ani jeden dzień nie był z Panem. Znaczy nie mógł znaleźć takiego, chociaż to spotkał Pana. Czy takiego nie było człowieka, że nadawałby się... Nie, on mówi, wy powiedzieliście, że ma od początku do końca, a tego, co ja wybrałem, to ani dnia. Zobaczcie, to co pokazuje, że kryteria, jakie zastosowali, były całkiem odmienne od tych. Ja myślę, że dla nich to była wyraźna uwaga, że po prostu no, zrobili coś, co nie, nie należało do ich kompetencji, bo apostołów 12, jak ich było 10, to nie mówili, panie, to jeszcze ten będzie apostołem, ten, tylko kto wybierał apostołów? Pan Bóg wybierał, ale i apostoła Pawła również na drodze do Damaszku, to nie apostołowie, ale on wybrał. Także ja myślę, że Pan Bóg pokazał, że Pan Bóg czasami pokazuje w delikatny sposób, że robimy coś, co nie należy do naszych kompetencji, ale nie zawsze mówi to wprost. I to moim zdaniem był dla nich wyraźny znak, gdy zobaczyli, co apostoł Paweł robi, zobaczyli, jaką on spełnia rolę i ile pracy wykonał, oni chyba nie mieli wątpliwości, kto jest, bo apostoł Piotr wiedział, że ma być, że biskupstwo jego ma wziąć kto inny. I ja myślę, że apostoł Piotr nie miał wątpliwości, kto to biskupstwo objął. Natomiast zobaczcie, że Pan Bóg nie skrytykował wyboru, ani słowa nie mamy powiedziane, że zrobili źle. Myślę, że to również jest dla nas ważna lekcja, że my czasami stawiamy kryteria, uważamy, że to są jedyne kryteria, ale to są nasze kryteria. Zobaczcie, to były kryteria apostołów. Kryteria Boże były całkiem inne. Pamiętacie, jak wybierano króla? To ludzie, ten, co się absolutnie nie nadawał dla ludzi, to się nadawał dla Pana Boga. Czyli czasami robimy błąd, bo stawiamy złe kryteria, złe założenia. A czasami trzeba popatrzeć, że Pan Bóg patrzy na całkiem coś innego. Bractwo, i trzeci przykład. Przykład, gdy społeczność musiała podjąć decyzję w konfliktowej sytuacji. Jest opisany znany przykład w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział. Spotkanie braci w rozwiązaniu pewnego problemu. Ale my to często czytamy, braterstwo, i dokładnie nie rozumiemy, wydaje mi się, problemu. A niektórzy przyszedcy z judzkiej ziemi nauczali braci, iż jeżeli się nie obrzeżecie według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. A gdy różnice i spór nie miały, Paweł i Barnabasz mieli z nimi, postanowili, aby Paweł i Barnabasz i niektórzy inni szli do apostołów i do starszych do Jeruzalemu ze strony tego sporu. Czyli Paweł spotkał go konflikt, że bracia z Żydów żądali, aby poganie nawracali się na żydostwo. I apostoł Paweł mówił, że to nie jest potrzebne, a niektórzy mówili, że tak. Więc sam nie chciał tego rozstrzygać, tylko poszedł do braci do Jeruzalemu, żeby społeczność cała, apostołowie i bracia, tę sprawę rozstrzygnęli. A gdy przyszli do Jerozolimu, przyjęci byli od zboru i od apostołów i od starszych i opowiedzieli, cokolwiek Bóg uczynił. Ale powstali niektórzy z sekty faryzeuszów, którzy byli uwierzyli, mówiąc, że ich trzeba obrzezać i rozkazać im, aby zachowali zakon Mojżeszowy. Zgromadzili się wtedy apostołowie i starsi, aby wejrzeli w tę sprawę. I czytamy werset 7. A gdy był wielki spór o tem. Mamy tylko 4 słowa. Gdy był wielki spór. Ale możecie sobie wyobrazić, jeżeli w Biblii mamy taką relację, że spór był wielki wśród braci, do czego tam musiało, jak tam musiały już zacząć pracować emocje, skoro mówi, że był wielki spór. O co? Dla nas o to, czy przechodzić na żydostwo, czy nie, dla nas jakieś rzeczy bardzo odległe, dla nich to była rzecz bardzo, bardzo istotna. Dla nich prawie to była rzecz najważniejsza. Dlatego się spotkali, dlatego nie mamy innych spraw opisanych, tylko właśnie tą. W Jerozolimie i apostołowie byli narodowości żydowskiej. Wszyscy od dzieciństwa przestrzegali zakonu. Tak jak i Pan przestrzegał zakonu. I nagle w zborze zaczęli pojawiać się bracia z pogan. I teraz kwestia. Czy oni mają stać się Żydami, czy też nie? Jak myślicie, w czym był problem? Obrzezanie to był mały problem. Obrzezać się to jest kwestia kilku minut i być może dla spokoju ktoś by tam to zrobił. Ale to nie tyle. Obrzezanie było tylko czegoś znakiem. Było czegoś znakiem. Czego znakiem? Proszę? Ale co się z tym dalej wiązało? No a co się wiązało z tym, że ktoś był Żydem? Przestrzeganie zakonu. Przestrzeganie prawa. Czy to było ważne w społeczności, czy nie? A dlaczego? Dlaczego to było dla Żydów takie ważne? No wyobraźcie sobie, przychodzi tu nagle ktoś na salę. No i całkiem inaczej się od nas zachowuje, to co? Pan sobie tam wyjdzie, co nie? Ale nie, tutaj wszyscy jesteśmy ubrani ładnie. A jakiś ktoś inny? No wyobraźcie sobie, przychodzi zgromadzenie Żydów, a tu przychodzi poganin. Jeszcze kanapkę ze świniną wyciąga, co nie? No wyobraźcie sobie sytuację, poganin przychodzi, no i po nabożeństwie Żydowie mają społeczność i jedzą, a on wyciąga inne jedzenie. Albo wyobraźcie sobie taką sytuację, no bracia kochani zapraszają, ten poganin zaprasza braci z Żydów do siebie, no i częstuje ich, a oni nawet do domu do niego wejść nie mogą, bo co, pamiętacie, jak Piotr szedł do domu pogań, jak była, Żydzi mieli święto, to nie chcieli wejść do domu Piłata, żeby się co, nie? Nie. No a tu mam mieć takiego brata z Boże, no jak on chce do nas przychodzić, no to musi się obrzezać, stać się Żydem i wtedy w ogóle my będziemy mogli się z nim witać, a tak to. No i stąd był braterstwo spór. Bo tym braciom, szczególnie z sekty faryzeuszów, w ogóle się nie godziło, jak on się może z poganinem przywitać, a w ogóle jak go wpuścić na salę. No i teraz powstał problem, dlatego spór był niemały. Jeżeli, bractwo, najbardziej są, najcięższe są spory o sprawy obyczajowe. To nie był tylko spór doktrynalny, no był to pewna, ale więcej, ja myślę, chodziło o sprawy codzienne właśnie zachowania zwyczajów i takiego codziennego życia, które bardzo ciężko było pogodzić. I teraz, czy ma poganin stawać się Żydem i przestrzegać tych zasad, czy nie? Czy jest to dalej ważne, czy nie? Jak bracia ten spór rozwiązali? Tutaj głos zaczynają zabierać autorytety i autorytety, czyli Piotr i Jakub, nie robią demagogii, czyli nie mówią, a kto to widział, żeby tak się zachowywać? Nie. Apostoł Piotr staje i mówi tak, zobaczcie, przecież przeze mnie Pan Bóg pokazał mi, że wy wiecie, że od dawnych dni Bóg mnie obrał między wami, abym przez usta moje poganie słuchali Słowa Bożego i uwierzyli. A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dawszy im Ducha Świętego jako i nam. Apostoł Piotr mówi, zobaczcie, oni dostali zesłanego Ducha Świętego. Czy już byli nawróceni Żydami, czy nie? Czy byli jeszcze poganami? No to jak Bóg na pogan znał Ducha, no to widocznie wynika z tego, że nie chce. Niekoniecznie musi to być Żyd, żeby na niego stąpił Duch Pański. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, a wiarą ochrzciwszy serca ich. Przecież teraz przeczkusicie Boga, kładąc jarzmo na szyję uczniów, których ojcowie nasi, ani my, nie możemy znosić. Czyli apostoł pokazuje przykład. Mówi, zobaczcie, no jeżeli Pan Bóg nie czyni różnicy i nie jest ktoś Żydem, a zsyła Ducha, to dlaczego my, ludzie, mówimy nie, ale my cię nie przyjmiemy, skoro ty się nie obrzeżesz i nie staniesz się Żydem. I mówi o łasce Pana Jezusa i milczało wszystko mnóstwo, a słuchali Pawła i Barnaba, którzy opowiadali, jak wielkie znamiona i cuda czynił Pan Bóg przez nich. I ilu pogan się nawróciło. Znowu zabiera głos Paweł i Barnaba. A na koniec jeszcze głos zabiera apostoł Jakub. A gdy oni umilkli, odpowiedział Jakub, mówiąc: mężowie bracia, słuchajcie mnie, Szymon powiedział, jak Bóg najpierw wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi swemu, a wtem się zgadzają mowy prorockie. Bo jest napisano, a potem się wrócę, a pobuduję upadły przybytek Dawidowy, upadły, a obaliny jego za się pobuduję i znowu go wystawię, aby ci, co pozostali z ludu, szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi wzywano imienia mego. Czyli mówi o proroctwo o tym, że poganie mieli przyjść. I na koniec tej dyskusji bracia podejmują decyzję. Czy pamiętacie, jaka to była decyzja? Co bracia podjęli? Napisać list do pogan, żeby się obrzezywali i zostali Żydami?
Nie.
Czyli dali im cztery zalecenia, ale nie kazali, żeby się nawracali na żydostwo. Dobrze. Ale, braterstwo, ta decyzja była do braci z pogan. Ale czy ta decyzja dotyczyła wszystkich braci? Czy dotyczyła wszystkich? Żydów? A co z Żydami? No, jeżeli bracia doszli do wniosku, że przez pogan przestrzeganie zakonu nie jest do zbawienia konieczne, to co z braćmi z Żydów? No logicznym nam by się wydawało, że jeżeli poganie nie muszą przestrzegać, to Żydzi
też
nie, co nie? Czyli trzeba było wydać zarządzenie, że bracia, od dzisiaj nie przestrzegamy, niepotrzebne jest przestrzeganie zakonu. Czy tak zrobili?
Nie.
Mamy jeszcze później nawet dowody, że apostoł Paweł, jak w Knierach był, to wziął ostrzyk głowę i ślub zrobił i obrzezał. No, Tymoteusza. No to ja. Czy was to nie dziwi? W całym tym zachowaniu powiedzieli tak, poganie nie muszą przestrzegać, ale my co?
Trwajmy
tym, co ojcowie, my się w tym nauczyliśmy i my w tym trwajmy. Zresztą tu jest ciekawa sytuacja, że apostołowie dopuścili dwa sposoby postępowania. Że poganie nie muszą dokładnie tak samo jak my, ale my nie zmieniamy swojego postępowania, tylko dalej w tym trwamy. Nie uważamy, że to, co robimy, jest jakie? Złe. I prawdopodobnie dopiero przestali przestrzegać tego, gdy zburzona została świątynia. Póki była świątynia, oni dalej w tej świątyni, nawet tam się spotykali w przedsionku Salomonowym. Czyli dalej to, co dla Pana Boga było święte, oni uważali, że dalej jest. Państwo, jest to ciekawy, dla mnie bardzo ciekawy sposób postępowania, że dopuścili dwa sposoby chwalenia Boga. Jeden przez Żydów, polegający dalej na przestrzeganiu prawa i uznawaniu Chrystusa, a drugi przez pogan, który nie zmuszał ich do tego, co apostoł Piotr powiedział, że ani ojcowie nasi, ani my, myśmy nie zdołali przestrzegać. Gdy patrzę na tą sytuację, to u nas problemu z zakonem aż dzisiaj może tak ważnego nie ma. I może mamy dzisiaj inne problemy, ale zobaczcie, braterstwo, że tu jest pokazana pewna metoda, że można czasami dopuścić pewne dwa sposoby jakby postępowania, dwa sposoby patrzenia. One oba były na chwałę Bogu. I apostoł Paweł pisze kiedyś o jedzeniu, o przestrzeganiu. Mówi, kto święta przestrzega? Panu przestrzega. A kto nie przestrzega, to Panu nie przestrzega. Zobaczmy, że oni pokazali, że te obie drogi są słuszne. Czyli nie kusili się na to, żeby przegłosować, która droga jest właściwsza, tylko powiedzieli, są dwie drogi i one przynoszą błogosławieństwo. Dla pogan będzie większym błogosławieństwem, jeżeli się tylko powstrzymają od tych czterech rzeczy. Natomiast nie muszą stawać się Żydami. Natomiast Żydów dalej związanych przymierzem, a dalej nie zmuszali do tego, żeby przestali przestrzegać prawa. Jak robili to, to robili to na chwałę Bogu. Myślę, jest to również dla nas lekcja, żebyśmy pewnych spraw nie usiłowali ujednolicać na siłę. Zobaczyli, że Pana Boga czasami można chwalić w różny sposób i to przynosi Jemu chwałę i cześć. I uznali, że również ten sposób przestrzegania zakonu jest pożyteczny, jak i nie zmuszali do czegoś, do pogan, co dla nich było jakby, no już stwierdzili, nie było potrzebne do zbawienia. Państwo, gdybyśmy tak zaczęli analizować, mamy jeszcze więcej takich przykładów, ale myślę, że te trzy pokazują nam, że jak szukać, jak społecznie szukać woli Bożej. Że gdy podejmujemy społecznie jakieś decyzje, powinniśmy patrzeć, jakie one przynoszą skutki, czy jest z nich błogosławieństwo. Jeżeli widzimy, że są problemy, to powinniśmy szukać, nie przerywać coś i mówić, że to jest niezgodne z wolą Bożą, ale szukać, jakie są przyczyny. Gdy podejmujemy pewne decyzje, czasami powinniśmy umieć się z nich wycofać i dostrzec, że wola Boża była inna. Jeżeli widzimy, że gdzie indziej jest błogosławieństwo, że gdzie indziej jest to, co się dzieje, że nie zawsze nasze musi być na wierzchu, nie zawsze my mamy rację, że Pan Bóg niekiedy pokazuje, że racja nie zawsze jest tam, gdzie jest większość. I również powinniśmy zauważyć, że Pan Bóg niekiedy dopuszcza, żeby ludzie Go w różny sposób chwalili i każdy na swój sposób chwalił Go i czcił. I nie zawsze jedni muszą zrobić dokładnie tak samo jak drudzy. Myślę, że szukanie woli Bożej jest czasami bardzo, bardzo trudne, ale ono jest właśnie tym, co tutaj na ziemi, czego tutaj mamy się nauczyć, bo szukając woli Bożej musimy patrzeć nie tylko na braci, nie tylko na to, jak nasi współbracia do tego podchodzą, ale musimy patrzeć również, jak podchodzi do tego Pan Bóg, jakie są skutki naszego postępowania. Niekiedy, braterstwo, musimy patrzeć przez wiele lat, bo niekiedy nasze decyzje możemy dopiero ocenić po wielu latach, ale powinniśmy umieć czasami przyznać się do błędu. Ja, braterstwo, przedwczoraj w pracy miałem ocenę i miałem taki jeden punkt, sam się miałem ocenić. Miałem taki punkt. Czy umiesz się przyznać do błędu, do swojego błędu, gdy zrobiłeś coś źle? Wiecie, że nie stawiłem sobie najwyższej oceny? Myślę, braterstwo, że my również jako społeczność, jako bracia w Chrystusie, powinniśmy sobie zadać takie pytanie, czy umiemy się przyznać do błędu, jak czasami coś źle zrobimy i skorygować swoją ocenę, gdy widzimy, że Pan Bóg chciał inaczej. I czasami jest to ważne, bo pokazuje innym, że nie tylko, że każdy z nas popełnia błędy i również my jako społeczność czasami popełniamy błędy i warto czasami mówić, że tu nie zrobiliśmy najlepiej, a tu odnieśliśmy sukces. Zobaczcie, że braterstwo w społeczności, tej, którą mamy opisane w Biblii, są zarówno opisane te sytuacje, które były sukcesami, jak i te sytuacje, które były porażkami. Patrzmy na tę historię, gdy szukamy woli Bożej w naszych społecznościach. Amen.